Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 18 lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Przed nami wywiad z kardynałem Renato Martino w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie. O inicjatywach duszpasterskich związanych z wyjazdami Polaków za granicę ksiądz Cezary Chwilczyński rozmawiał będzie z biskupem Edwardem Janiakiem, a Krzysztof Drwal z księdzem Wiesławem Piotrowskim. Następnie ksiądz Bogusław Trzeciak opowie o unijnej karcie praw podstawowych. Zapraszamy. Potrzeba, by wspólnota międzynarodowa, zwłaszcza ONZ, poparły dialog i pokój wśród zwaśnionych stron oraz utwierdziły w tym regionie porządek prawny, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax udzielił wywiadu naszej rozgłośni w związku z zaostrzającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie. Księże kardynale, Ojciec Święty w minioną niedzielę nawiązał do dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Co należałoby przypomnieć?
Jak podkreślił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański 16 lipca, rozciągnięcie działań zbrojnych w tym regionie napawa poważnym niepokojem, zwłaszcza o los ludności cywilnej. Sytuacja jest złożona i trudna do rozszyfrowania. Zagraża pokojowi i bezpieczeństwu nie tylko tego regionu, ale całego świata, jak to podkreślił kardynał sekretarz stanu w zeszły piątek. Równocześnie jednak wobec takiego scenariusza przemocy i bezlitosnej konfrontacji należy odrzucić zarówno ataki terrorystyczne jednych, jak i odwetowe działania zbrojne drugich, gdyż stanowią pogwałcenie prawa i podstawowych zasad sprawiedliwości.
Jaka powinna być rola wspólnoty międzynarodowej wobec niepokojącego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie?
W tej sytuacji wspólnota międzynarodowa, a zwłaszcza ONZ, bez zwłoki, zanim ten konflikt przerodzi się w coś gorszego, przyjmując rozmiary jeszcze trudniejsze do opanowania, powinny poprzeć dialog i pokój wśród zwaśnionych stron oraz utwierdzić w tym regionie porządek prawny. Należy sobie życzyć, aby państwa nie uległy pokusie interpretowania obecnego konfliktu w kluczu politycznym bądź ideologicznym, zwlekając przez to albo osłabiając wysiłek dyplomatyczny i pomoc humanitarną dla ludności cywilnej.
Przywódcy G8 poruszyli sprawę konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy ksiądz kardynał uważa, że kwestię tę podjęto w sposób adekwatny?
Oczywiście, oświadczenie przywódców G8 na temat Bliskiego Wschodu należy zapisać na plus. Przywódcy bowiem deklarują gotowość do współpracy z Narodami Zjednoczonymi dla umocnienia pokoju na Bliskim Wschodzie, a w szczególności dla wprowadzenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1559 i 1680 dotyczących Libanu, uznanego za suwerenne państwo, oraz dla ponownego podjęcia dialogu i współpracy między Izraelem a Palestyną. Te sygnały, jak również mediacje premiera Włoch Romano Prodiego, należy poprzeć. Tym niemniej dobrze byłoby, gdyby za manifestacją dobrej woli poszedł wyważony plan działania na szczeblu prawnym i politycznym, mający na uwadze los ludności cywilnej.
Jak ksiądz kardynał ocenia niebezpieczeństwo fundamentalizmu w rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie?
Kolejną sprawą, którą należy wziąć pod uwagę, jest zaangażowanie w to, co możemy nazwać wojną, fundamentalistycznych ruchów islamskich. Chodzi w szczególności o Hamas i Hezbollah. Sprawia to, że sytuacja napawa szczególnym niepokojem, gdyż państwa takie jak Syria czy Iran mogą włączyć się do konfliktu, polaryzując w ten sposób konfrontację ideologiczną i prowokując jeszcze ostrzejszą reakcję ze strony Izraela. Wreszcie nie można zapominać o ryzyku użycia broni nuklearnej albo masowej zagłady, co mogłoby otworzyć tragiczną stronę w dziejach rodziny ludzkiej.
Czy możemy usłyszeć jakieś słowo nadziei?
Dziś, jak nigdy przedtem, należy na nowo odczytać sens misji albo lepiej powołania Narodów Zjednoczonych. Powstały one, aby utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju, jak czytamy w karcie ONZ. W dzisiejszym świecie żaden konflikt nie może być uznany jedynie za lokalny. ze względu na implikacje dla porządku ludzkiego, politycznego i gospodarczego, a także z uwagi na możliwe skutki dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Potrzeba zatem, aby wspólnota międzynarodowa zdała sobie sprawę z własnego, wspólnego losu i z konieczności pokojowego rozwiązania tego kryzysu, umocnienia pokoju i porządku prawnego oraz zabezpieczenia pomocy humanitarnej cywilnej ludności Bliskiego Wschodu.
Mówił przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Renato Martino.
Dla wielu Polaków wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale także ciężkiej pracy i to niejednokrotnie za granicą. Z myślą o nich Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie wydał modlitewnik i informator o mszach świętych w języku polskim dla osób wyjeżdżających do Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii oraz do Francji. Można w nim znaleźć informacje na temat duszpasterstwa polonijnego oraz różne modlitwy. W przyszłości będą przygotowane podobne materiały dla Polonii w innych krajach europejskich.
Z myślą o osobach, które wyjeżdżają poza granice naszego kraju, zarówno czasowo, jak i na stałe, przygotowaliśmy modlitewnik i informator o mszach świętych w języku polskim. Obecnie zostały przygotowane informatory dla wyjeżdżających do Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii oraz Francji. Wcześniej był już przygotowany informator dla wyjeżdżających do Niemiec. Niebawem ukaże się również podobna pozycja dla tych, którzy wyjeżdżają do Hiszpanii i Włoch.
Jak takie informatory wyglądają, co zawierają?
We wstępnej części są modlitwy dla osób, które udają się poza granicę naszego kraju. Modlitwa przed i po pracy, w ciągu dnia, modlitwa w intencji bliskich osób w rodzinie. Ponadto jest formularz mszalny dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć we mszy w języku polskim. Będą mogli w sposób zrozumiały uczestniczyć w mszach w obcych językach, gdyż są przetłumaczone kanony mszy świętej. Ponadto są adresy kościołów, w których odprawiana jest msza święta w języku polskim. Są też podane godziny mszy świętych odprawianych dla naszych rodaków w języku polskim. Jest to niezwykle ważne, szczególnie dla tych, którzy co dopiero znaleźli się na obcej ziemi i szukają nie tylko pracy, ale również kontaktu z bliskimi i przede wszystkim kontaktu z Bogiem.
Z księdzem Wiesławem Piotrowskim rozmawiał Krzysztof Drwal.
Witam serdecznie przed mikrofonem księdza biskupa Edwarda Janiaka, przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Migracji i Turystyki oraz konsultora Komisji Migracji i Turystyki w ramach Konferencji Episkopatów Europy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ponad 2 miliony Polaków w ostatnich 2 latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej opuściło nasz kraj. Jak ksiądz biskup ocenia to zjawisko emigracji Polaków z naszego kraju?
Generalnie można powiedzieć tak, że wraz z ludźmi udają się również kapłani. Dzisiaj w Europie już są struktury w poszczególnych krajach tak zwanych misji polskich, ale one nie wystarczają na tą falę migracji. I ze strony księdza biskupa Karpińskiego i wszystkich struktur misyjnych w Europie jest wołanie o kapłanów.
A samo to jest zjawisko społeczne, wyjazdu aż 2 milionów rodaków z Polski. Jak ksiądz biskup ocenia?
To jest potrzeba chwili. Wydaje mi się, że czas pokaże. Chociaż obserwujemy w Europie, że to nie jest tylko problem Polaków. We wrześniu Konferencja Episkopatów Europy będzie miała swoje posiedzenie na temat migracji młodych jako szansy w Kościele i wspólnot europejskich. Te kultury i tradycje się mieszają, ale w efekcie z perspektywy widzenia Kościoła i całości jest to też szansa dla innych młodych, którzy spotykają się z tą młodzieżą, która ma mocniejszą wiarę.
Są pewne szanse, ale i wielkie zagrożenia, chociażby jak rozbicie rodzin, gdzie jeden z małżonków przez czasami kilka miesięcy czy rok, a nawet dłużej mieszka za granicą. Czy Kościół w Polsce powinien podjąć działania duszpasterskie wobec tych rodzin, które są czasowo rozłączone?
To jest konieczność. My w tym roku tylko mogliśmy jednego kapłana wysłać do Anglii, bo się zgłosił, ale zapotrzebowanie jest o wiele, wiele większe. Są też tak zwane prace sezonowe. Nasi kapłani pracujący na przykład w Niemczech zgłaszają taką potrzebę. Bywa, że w sobotę, w niedzielę mają po 4 msze święte i to w godzinach wieczornych, kiedy już oni skończą pracę. To są setki, tysiące ludzi, którzy oczekują na mszę świętą. To jest ogromne wyzwanie dla Kościoła, do którego my do końca nie byliśmy przygotowani.
Przed laty ksiądz biskup był również proboszczem w misji katolickiej w Dortmundzie. Jakie jest to doświadczenie pracy z tamtymi Polakami? Jak oni postrzegają właśnie polską parafię i polską misję za granicą, daleko od ojczyzny, właśnie daleko od rodziny?
To doświadczenie, ono daje zupełnie inny ogląd patrzenia na tą sprawę. Zasadniczą rzeczą jest łączność z rodziną, bo wtedy rodzina rozkłada się. Jak jest to, trwa kilka lat, najczęściej kończy się to rozbiciem rodziny. Te misje, one przede wszystkim integrują, tam Polacy się też spotykają. Oni dla siebie wzajemnie są umocnieniem. Zupełnie inny problem jest też, kiedy się spotykamy z inteligencją. Oni mają inne oczekiwania, kiedy przychodzą do kościoła. Im trudno się przebić, później awansować, przeżywają depresję, potrzebują wsparcia duchowego, psychologicznego, żeby tam wytrwać. Bardzo często, mając tutaj pewną pozycję, schodzą do szeregu tam i mimo że w Polsce często pełnili różne wysokie funkcje, bardzo często tam zupełnie muszą o tym zapomnieć, jakby zaczynać od początku.
Ojciec Święty Benedykt XVI, spotykając się z duchowieństwem polskim, wspomniał, aby nie bać się opuszczać kraju, nie bać się wyjeżdżać za granicę, aby obsłużyć duszpastersko tak wielką ilość Polaków.
Ja bym sięgnął jeszcze do wcześniejszego zawołania Jana Pawła II, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Jan Paweł II nas do tego przygotowywał, że przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie dać świadectwo również z wiary. Dzisiaj Benedykt XVI wzywa również Kościół w Polsce, żeby nie zamykał się tylko w swoich granicach, żeby był otwarty. To jest właściwie kontynuacja, następny etap tego wszystkiego, cośmy wcześniej przeżywali. A dzisiaj wydaje się, że już wśród adeptów do duchowieństwa musimy ich również przygotowywać do pracy w Kościele, w świecie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był biskup Edward Janiak, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Migracji i Turystyki.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Prawo Unii Europejskiej, Karta Praw Podstawowych. Do podjęcia prac nad Kartą Praw Podstawowych przyczyniły się co najmniej dwie racje. Pierwsza z nich to chęć Unii Europejskiej zaprezentowania, że jest czymś więcej niż rynkiem. Poza tym brak katalogu praw podstawowych w traktatach wspólnotowych pozbawiał sędziów unijnych zasobu odpowiednich norm prawnych. Te dwa czynniki, a więc humanizacja Unii Europejskiej i poprawa ochrony praw podstawowych, usprawiedliwiają wysiłek włożony w tworzenie dokumentu. Inicjatorem projektu karty była Rada Europejska. To zadanie ustawodawcze było jednak nowym wyzwaniem w związku z przyjętą zupełnie nową drogą, na sposób konwencji specjalnego organu złożonego z reprezentantów Komisji, państw członkowskich, parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego. Pierwsza sesja tej konwencji odbyła się w grudniu 1999 roku, a rok później proklamowano dokument na konferencji europejskiej w Nicei. Dokument w swojej treści zrywa z praktyką dzielenia praw na ekonomiczne, socjalne, polityczne i inne. Wszystkie składają się na jeden dokument, prawdziwe źródło praw, szczególnie tych podstawowych. Ponadto gwarantowana ochrona praw odpowiada współczesnym wymogom przez zainteresowanie się na przykład danymi osobowymi, jeśli chodzi o technologie informatyczne, oraz prawami związanymi z bioetyką w inżynierii genetycznej. Nie mówi się natomiast w karcie o zasięgu oddziaływania praw, rozumiejąc, że według zasady uniwersalności większość z nich dotyczyć będzie każdego, a tylko niektóre z nich, te szczególne, właściwe będą obywatelom Unii Europejskiej. Poza zagadnieniami materialnymi i strukturalnymi karty, od samego początku pojawiła się kwestia dotycząca wartości prawnej dokumentu. Zamierzeniem jej autorów, jak również tych, którzy zapoczątkowali pracę, było uniknąć sformułowania samej tylko politycznej deklaracji. Argument za potrzebą wiążącego charakteru karty znajdował dodatkowe oparcie w wysiłkach podejmowanych dla skonstruowania Konstytucji Europejskiej. Karta Praw Podstawowych mogłaby stać się razem z nią jasnym rozdzieleniem kompetencji pomiędzy Unią i państwa członkowskie. W związku z zawieszonym procesem ratyfikacyjnym Konstytucji Europejskiej również los karty jest niepewny. Pozostaje mimo to ważnym punktem odniesienia dla sędziów Trybunałów Europejskich powołujących się na jej rozwiązania zamieszczone w karcie. Warto zwrócić uwagę na zaangażowanie, jakie wykazali Kartą Praw Podstawowych biskupi Kościoła Katolickiego. Odnosili się wielokrotnie do niej na różnych etapach powstawania. Stwierdzili m.in. Sekretariat Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej nieustannie zwracał uwagę na istotne luki i dwuznaczności w tekście karty. Na przykład pojedyncze sformułowania niepełne bądź co gorsza są nie do przyjęcia. Brak jakiegokolwiek wskazania na Boga. Zakaz klonowania ludzkiego życia dotyczący tylko klonów reproduktywnych oraz rozróżnienie pomiędzy prawem do małżeństwa i prawem do rodziny próbujące uznać i określić rodzinę jako związki, które są odmienne od małżeństwa. Zrezygnowano w karcie w końcu z przyznania kościołom i wspólnotom religijnym jako takim specyficznego charakteru prawnego i instytucjonalnego. Jednak pomimo zastrzeżeń biskupi przyznają, że dokument ten inspiruje się judeochrześcijańskim pojęciem osoby ludzkiej w stopniu, w jakim przyjmuje pojęcie godności ludzkiej jako punkt wyjścia i w jakim umiejscawia osobę ludzką w sercu aktywności Unii. Ogłoszenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, pisali biskupi, stanowi osiągnięcie o doniosłym znaczeniu. Za słuszne uznali przyjęcie i włączenie karty w ramy konstytucyjne. Najważniejszym problemem wewnętrznym Unii Europejskiej, według przeprowadzanych w ostatnich latach debat, okazał się tak zwany deficyt demokratyczny, polegający nie tyle na nadmiernej koncentracji władzy, co raczej na rządzeniu plecami do ludzi. Za każdym razem coraz bardziej widoczne okazywało się, że ustawy muszą być humanizowane i muszą humanizować ten olbrzymi organizm wspólnotowy, tworzony już 50 lat. Obfita legislacja wspólnotowa w ciągu tych ostatnich lat doprowadziła do sprawnego zarządzania strukturami, ale w tym samym czasie narastała konieczność usprawiedliwienia i pogłębienia tego sukcesu technicznego. Proces nie został jeszcze zakończony. Dynamika prawa wspólnotowego przynosi jednak nadzieję, że to przed nami jeszcze spełnienie oczekiwań dotyczących prawdziwej wspólnoty, gdzie chroni się wartości podstawowe i buduje według nowych, wartościowych aspiracji i planów.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.